Mam dzisiaj tajemniczy tytuł mojego przesłania. Prowokujący? O czym on powie? Najniebezpieczniejsza osoba na świecie. O kim on będzie mówił? Chuck. Ktoś podpowiada. To nie Chuck. Wierzę, że na końcu tego nabożeństwa powiesz, to ja. Ja? Nie, to niemożliwe. Dlaczego taki tytuł? Gdy zastanawiałem się nad życiem apostoła Pawła, zastanawiałem się nad tym, o czym pisze Biblia o apostole Pawle, doszedłem do pewnych wniosków. W Imperium Rzymskim, posłuchajcie, w Imperium Rzymskim, wtedy Izrael był okupowany przez Rzymian i apostoł Paweł, także inni uczniowie, nie tylko zmagali się z Żydami, z religią judaistyczną, ale zmagali się także z Imperium Rzymskim. I o dziwo, kiedy szło o apostołów, o Kościół, o Ewangelię, to wiele razy Żydzi łączyli swoją siłę z Imperium Rzymskim, aby prześladować. Otrzymałem w piątek taką smutną wiadomość. Naszych trzech pastorów, jednego znacie bardzo dobrze, Jacek Orłowski. O, pamiętacie czasy, lata 90., rok dla Jezusa, armia Syloe, pamiętacie? On był tam gitarzystą basowym. Teraz jest pastorem w Nowym Sączu, a także pastor z Jasła i jeszcze jeden z pastorów z rejonu świętokrzyskiego pojechali na misję do Kazachstanu. Zamknęli ich. Stali aresztowani za głoszenie Jezusa i wydaleni z kraju. Muzułmańska policja rosyjska, kiedy głosili na ulicy, podjechała, zgarnęła, skuła w kajdanki, zawiozła do więzienia i nakazała natychmiast opuścić ten rejon. Są w drodze lub już są w swoim zborze. Nie wiem, może wracają. Ale ludzie wierzący są zagrożeniem. Dlaczego? Dlaczego Imperium Rzymskie, które więziło przestępców i trzymało ich w lochach pałacu cesarza, zamykali ich w wilgotnych, podziemnych lochach, gdzie powietrze było zgniłe i słońce nigdy nie docierało. Dlaczego zatem apostoł Paweł został zaliczony do tych najbardziej ściganych przestępców Rzymu? Dlaczego? Co sprawiło, że był tak niebezpieczną osobą do tego stopnia, że Imperium Rzymskie trzymało go właśnie w takim więzieniu w lochach Pałacu Cesarskiego wśród największych przestępców Rzymu? Dlaczego? I dziś będę mówił o trzech wymiarach zwycięskiego duchowego życia, które powodują, że stajemy się ludźmi niesamowicie niebezpiecznymi dla terytorium diabła szatana, który będzie robił wszystko, aby nas zatrzymać. Powiem tak, jeśli będę letni, jeśli nie będę się w nic angażował, jeśli nie będę miał pasji, jeśli nie będę płonął duchem, będę miał spokój. I można mieć spokój. Można sobie żyć przez to życie, które ucieka coraz szybciej i nie widzieć człowieka nawróconego obok siebie. Ale można inaczej. Można jak apostoł Paweł, który jest dla nas przykładem, który coś miał w sobie, co powodowało, że Rzymianie, całe imperium bało się apostoła Pawła. Co powodowało, że wszyscy Żydzi, ortodoksyjni Żydzi, cała religia judaistyczna bała się apostoła Pawła. Co to było? Co takiego było w tym człowieku? Co on miał? Na początek przeczytam ciekawe tłumaczenie fragmentu, który jest przewodni w naszym dziś rozważaniu. Jest to z Biblii Amplify Bible, angielskiej Biblii rozszerzonej, i ten werset, który my znamy, z Filipian 3, 12 do 14 brzmi tak. Posłuchajcie go, przeczytajcie, jak on pięknie brzmi. Apostoł Paweł mówi tak. Wcale nie twierdzę, że już osiągnąłem przedmiot moich pragnień. Apostoł Paweł to mówi prawie przed swoją śmiercią. I że już jestem doskonały, lecz nie przestaję zdążać naprzód, bym mógł pochwycić wreszcie co do czego zmierzam, to do czego zmierzam. Bo sam już zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Nie, bracia, wcale nie myślę, że ja osobiście już osiągnąłem cel mojego życia. Staram się bardzo usilnie o jedno. Nie myśląc już o tym, co za mną, skupiam całą uwagę na tym, co przede mną i zdążam wytrwale naprzód ku wyznaczonej mecie po nagrodę, którą według obietnicy Boga mam otrzymać na wysokościach przez Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy przeczytałem to tłumaczenie, powiedziałem: Boże, chcę być jak Paweł. Chcę powiedzieć: nie osiągnąłem jeszcze nic. Chcę zdążać do celu, który jest przede mną. Chcę robić więcej niż robiłem. Chcę moje życie spalić dla Jezusa na tej ziemi. Wiecie dlaczego? Bo warto. Bo warto. Bo warto. Bo można go przeżyć luzacko, lajtowo, jak mówi młodzież, a można go przeżyć z pasją dla Boga i zaangażowaniem dla Bożego Królestwa. Co cechowało apostoła Pawła? Te trzy rzeczy chcę dziś zostawić nam wszystkim. Po pierwsze, apostoł Paweł posiadał żarliwość i pasję dla Królestwa Bożego. To go cechowało. W Biblii Warszawskiej czytamy: bracia, ja o sobie sam nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. A więc ciągle była w nim pasja. Staram się usilnie o jedno. Inaczej mówiąc, jedno czynię. Paweł mówi: zdążam do mety. Sprinter zdążający do mety. Jeśli sprinter chce dobiec do mety i przerwać taśmę, to nie może sobie pobiec trochę, siąść w fotelu, obejrzeć telewizor, wstać, pobiec trochę. On musi co? On musi biec. On musi włożyć wysiłek, napiąć mięśnie, musi zmierzać do celu. Amen? Jak pływak, który do ostatniej długości basenu musi płynąć całą siłą, by dotknąć ściany. Amen? A gdy dotknie ściany, czas się zatrzymuje. W ten sam sposób. I teraz to, co powiem, jest ważne. To wynika z tych tekstów, które czytaliśmy. Apostoł Paweł chce dosięgnąć Boga. Tak bardzo go pragnął. Tak bardzo pragnął poznać go i doznać go. Ten człowiek miał wiele wspaniałych cech. Wymienić je? Wymienię. Był bardzo inteligentny. Znał kilka języków. Posiadał obywatelstwo rzymskie, był wykwalifikowanym handlowcem, biznesmenem w dzisiejszych czasach. Ale uważam, gdy śledzę życiorys apostoła Pawła, że jego największą zaletą była gorliwość i pasja dla Boga. To była jego największa zaleta. W jego sercu płonął ogień, a w jego umyśle był nieustanny zapał do działania. Największe niebezpieczeństwo dla Kościoła wcale nie znajduje się na zewnątrz, lecz w środku. Kościele, halo? Nie na zewnątrz. W Nigerii jest ogromne prześladowanie chrześcijan. Wiadomości nasze podawały, jak w Nigerii zabijają chrześcijan. Muzułmanie. Popatrzcie, co tam się dzieje. Popatrzcie, co tam się dzieje. Niebezpieczeństwo największe nie jest na zewnątrz. Jest wewnątrz Kościoła. W środku. Co jest tym niebezpieczeństwem? Co jest tym niebezpieczeństwem w środku Kościoła? Obojętność, apatia powodują erozję wiary i pozbawiają Kościół mocy. Obojętność, apatia, krusząca się, rdzewiejąca wiara, która pozbawia Kościół, lokalny zbór mocy. Czyja wiara? Tych, którzy ten Kościół tworzą. Każdy z nas jest za niego odpowiedzialny. Każda apatia, każda erozja, każde zletnienie, każdy grzech wpływa na lokalną wspólnotę. Oddziałowuje na lokalny Kościół. Najlepiej powiedzieć, to ten winny, to jego wina, to on nie jest za bardzo gorliwy, to on za mało działa. Nie, każda jedna drobna apatia, wszystko, co się dzieje wewnątrz, jedy najmniejsza część ciała chora jest, całe ciało to odczuwa. Podobnie jak małżeństwo, w którym nie ma miłości i namiętności, to nie ma szans na przetrwanie. Jest ciężko przetrwać. Tak samo z życiem Kościoła. Zdobywanie wysokiego wykształcenia, zdobywanie tytułów, kształcenia się bez zapału i zamiłowania do tego, co się robi, to tylko walka o przetrwanie. Uwielbianie Boga bez zaangażowania całym sercem i bez uniesień, to tylko rytuał. Rytuał, kochany Kościele. Z drugiej jednak strony, bądźmy pozytywni. Jeśli w małżeństwie trwa fascynacja partnerem, to takie wspólne życie jest pełne satysfakcji. Nauka staje się przyjemnością, gdy posiadamy chęć poznawania nowych rzeczy, a nasze uwielbienie jest żarliwe i pełne entuzjazmu, przynosi wiele radości, gdy robimy to z serca i z pasją, a więc dlatego dbajmy o to, aby ogień zawsze w nas płonął. Apostoł Paweł staje przed Panem. Też zmarł. Wszyscy muszą odejść. I przed swoją śmiercią, kiedy już ma odchodzić, mówi tak do swojego przyjaciela, następcy Tymoteusza: dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwych. I nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Pierwsza rzecz. Kochany Kościele, Paweł posiadał żarliwość i pasję dla Królestwa Bożego. W którym kierunku ja skierowałem moją żarliwość i pasję? Ku czemu? Ku pracy zawodowej? Ku przyjemnościom? Ku zdobywaniu majątności? Powiększaniu mojego konta w banku? Ku czemu? Gdzie jest moja pasja? Czy ona jest skierowana w kierunku Bożego Królestwa? Czy Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Czy wystarczają mi 2 godziny na tydzień dla Pana Boga? Bo jestem na nabożeństwie. Zaśpiewam 3 piosenki i pójdę do swojej pasji, swojej żarliwości. Oby żarliwość do Królestwa Bożego płonęła w naszych sercach. Bo bez tej żarliwości nigdy nie będzie przebudzenia. Bez tej żarliwości w Kościele, bez tego ognia w sercach wierzących nigdy nie będzie przebudzenia i poruszenia. To Bóg działa, kiedy my się otwieramy, pozwalamy Mu napełniać się Duchem Świętym i mówimy: oto jestem, Panie, użyj mnie także. Oto jestem, Panie. Kilka lat przeminie, staniemy się starcami i umrzemy. I staniemy przed Panem i będziemy mogli stanąć i powiedzieć: Panie, dobry bój bojowałem. Wiarę do końca zachowałem. Oczekuję teraz na wieniec sprawiedliwości Twojej. Jakaż to będzie wspaniała nagroda. O, jakiś to będzie przepiękny dzień. Warto te kilka lat mieć żarliwość dla Bożego Królestwa i dla Boga. Po drugie, aby nie przeciągać, Paweł był w zupełności oddany celowi, który obrał. Nie ma nic gorszego, jak nie być w zupełności oddany celowi, który obieramy. Jaki cel apostoł Paweł obrał? On bardzo przejął się słowami Jezusa. Jakoś bardzo po prostu wbiły się w jego serce. A Pan Jezus powiedział tak: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia jest mocą do życia. A na konwencji SLD, nie robię żadnej reklamy ani antyreklamy, w ostatnim punkcie Miller napisał: będziemy propagować konstytucję, nie Ewangelię. Czytaliście wczoraj w wiadomościach? Czytaliście jego wystąpienie i uchwałę SLD? Będziemy propagować konstytucję, nie Ewangelię. Będzie gorzej, kryzys się pogłębi, ludzie będą jeszcze większej biedzie w naszym kraju, będzie coraz to więcej poróżnienia, będzie to coraz więcej walk, upadnie ten rząd, który jest, przyjdzie następny i nie poradzi sobie, będą walki, będą właśnie oto różnego rodzaju inni ludzie, czasami skrzywieni, chorzy, przejmą władzę, będą chcieli zdominować, będzie wojna religijna. Niech to brzmi jak prorocze słowo. Jeśli odrzucimy Ewangelię, to tak będzie. To tak będzie. Tak się stanie. Zapał bez sprecyzowanego celu to tylko urojenie. Zachcianka. Musimy mieć sprecyzowany cel. A cel bez pasji to czysta haruwa. Zapamiętajcie te hasła, te myśli. Natomiast połączenie gorliwości z odpowiednim zamierzaniem wyprodukuje misjonarza. Człowieka z pasją dla Boga, który wstrząśnie tą planetą i zmieni ten świat. Tak właśnie żył apostoł Paweł. Jego cele koncentrowały się jakby na trzech równoległych płaszczyznach. No, króciutko je tylko wymienię. Kiedy Reinhard Bonnke, którego widzieliście, on ma dzisiaj już 72 skończone lata. To zdjęcie, które widzieliście, jest właśnie z tego roku. Na początku on głosił. Kiedy rozpoczynał po szkole biblijnej w Walii, w Afryce, pierwszą ewangelizację, pojechał do południowej Afryki. I kiedy zapłonęło w jego sercu pragnienie zewangelizowania Afryki, kiedy obrał sobie cel, był pełen pasji, poszedł do władz jednego z miast południowej Afryki i wynajął stadion piłkarski na 30 tysięcy miejsc. Zaprosił zespół, orkiestrę i ogłosił w mieście, że odbywa się ewangelizacja. wyznaczonym dniu udali się na stadion, który miał 30 tysięcy miejsc. Wyszedł na podium, a na stadionie było 100 osób. I Bonke mówi tak. Pan pokazał mi cel. To nie było urojenie. Bóg pokazał mi wizję, że zbawi Afrykę. Może inni, stojąc obok, powiedzieli: szaleniec. Stadion. 30 tysięcy. 100 osób. Paranoja. Ale się ośmieszył. Nie? Widzieliście dzisiaj? Widzieliście dzisiaj? Bo celu nie osiąga się o hop i już jest. Ciężka praca, lata poświęcenia. A on stanął, to jest w jego biografii, opisane i nagrane. On wyszedł na scenę, wziął mikrofon, miał tłumacza i zaczął głosić. I mówi: tak głosiłem, jakby ten stadion miał 30 tysięcy ludzi. A później zrobił wezwanie. I mówił: będę się modlił o chorych. Wyszło 13 czy 14 niewidomych. Modlił się o niewidomych i 7 czy 8 z tych ludzi Bóg otworzył oczy. W sobotę po poniedziałku w tym tygodniu na tym stadionie było 30 tysięcy ludzi. Kiedy mamy cel, kiedy mamy wiarę, kiedy mówimy: Bóg jest tak wielki, że On uczyni wszystko, bo ma wielką moc. Kiedy jesteśmy zapaleni, brakuje nam ognia ducha. Brakuje Tobie ognia ducha. Brakuje Tobie Ducha Świętego. Brakuje nam, mi, każdemu z nas pasji, ognia Ducha Świętego, namaszczenia, żywej społeczności z Bogiem, nawiedzenia świeżego. Tego nam brakuje. Bo nie ma rzeczy niemożliwych dla tych, którzy wierzą. Brakuje nam pasji, celu, brakuje nam gotowości na poświęcenie. Chcemy żyć tylko tym, co tu na ziemi, przeżyć dzień za dniem, tydzień za tygodniem, rok za rokiem. Patrzymy w lustro, a tu coraz więcej zmarszczek. Jesteśmy coraz słabsi, życie ucieka, a nic się nie dzieje, bo brakuje w nas pasji, żaru, ognia, entuzjazmu dla Jezusa, że On może, że Bóg zbawi Polskę, że nawrócą się ludzie, choć mają takie twarde serca, że Bóg ma moc pokazać im miłość, że ma moc uwolnić ich, że może. Jestem sam wczoraj, dziś, na wieki, ten sam, co Paweł czynił. Na czym się koncentrował? Po pierwsze, chciał głosić Jezusa wszędzie tam, gdzie jeszcze o Nim nie słyszano. Ten kasnodzieja miał tylko jeden temat do kazań. Jezus. Czytajcie Nowy Testament. A dzisiaj my mamy różne tematy. A to Kościół nie taki, a to trzeba Kościół zmienić, bo ten Kościół ma tyle tradycji, bałwany, i to, i tamto. I zaczynamy głosić nauki ludzkie, zaczynamy mówić o tradycjach, zaczynamy mówić o kościołach i tak ludzie się sprzeczają, kłócą, wadzą po śląsku i złoszczą się na siebie, bo jeden drugiemu chce wyrwać, udowodnić, że jest lepszy. To nie jest ewangelizacja, Kościele. Paweł miał jeden temat. Jezus. Jezus Cię kocha. Jezus Cię uzdrowi. Przyjacielu, Jezus Ci pobłogosławi. Tak jak Aleksander, który był u nas. Mówił: idzie do McDonalda. Byli w Krakowie w McDonaldzie. Przyszła obsługa, podaje im. On patrzy na nich i mówi: macie jakieś trudności w życiu? A oni mówią: jeszcze ile? Jezus Ci pomoże, chodź pomodlimy się, siądź na chwilę. Wziął ich za ręce i modli się, aby Jezus ich dotknął. To jest ewangelizacja, to jest miłość Boża. Nie takie metody, jakie my mamy. To nie są metody biblijne. Jezus, jedyny temat Jego kazań. Chciał zakładać zbory wszędzie, gdzie byli ludzie niezdobyci. Królestwo Boże wtedy rozrastało. Kościół się pomnażał poprzez zakładanie nowych zborów. poprzez nowe miejsca, do których się udawał. Był po trzecie zdeterminowany, by nauczać i czynić uczniami. Poinstruował Tymoteusza, by przygotował nauczycieli słowa, którzy będą zdolni nauczać następnych. Pamiętacie? O tym mówił. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. To było jego pasją. Dlatego przekazuję wam, ludziom godnym zaufania. To, co jest w moim sercu, to, co płonie w sercu nas, przywódców Kościoła, aby miało miejsce w naszym kraju. Przekazuję wam, kochany Kościele, ludziom godnym zaufania, abyśmy byli gotowi, otwarci na Ducha Świętego, by Bóg mógł czynić niesamowite rzeczy w nas i przez nas. I po trzecie, ostatnia myśl. Apostoł Paweł miał zupełną pewność co do osoby, której poświęcił swoje życie. Moje pytanie brzmi tak. Czy ja jestem w zupełności jako chrześcijanin? Nie patrzmy na innych ludzi, patrzmy na siebie. Czy ja jestem zupełnie pewny co do osoby, której poświęciłem swoje życie? O kim mówimy? O Jezusie, tak? On jemu poświęcił swoje życie. Od samego początku. Dzieje apostolskie, 9 rozdział. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań, idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. I apostoł Paweł od tego momentu miał zupełną pewność co do osoby, której postanowił poświęcić swoje życie. Miał zupełną pewność. Dlatego co apostoł Paweł mówi w Filipian 3:10? Tak więc pragnę usilnie poznać Chrystusa. Pragnę usilnie Go poznać. Moje pytanie brzmi, czy my, wierzący ludzie XXI wieku, także mamy takie pragnienie, aby Go poznać. Aby Go poznać. Apostoł Paweł, tak wykształcony człowiek, inteligentny, uzdolniony, mówi te słowa po wielu latach swojej służby. Tak pragnę jednego. Poznać Jezusa. Poznawać Jezusa. Wiecie, dlaczego on tak mówi? Bo miał zupełną pewność co do tej osoby. Mógł poznać osobistości. Mógł poznać biznesmenów. Bracia w biznesie, możecie poznawać różnych kontrahentów, ludzi, firmy. Nie ma nic większego jak poznawanie Jezusa. On wam pomoże ponad tych wszystkich ludzi. Może się wszyscy odwrócą, ale Jezus się nie odwróci od was. On jest najważniejszy w naszym życiu. Pragnij usilnie Jego poznać. Poświęć czas na słowo. Pójdź na kolana, aby szukać Jego oblicza. Módl się i szukaj oblicza Pana, bo poznać Jezusa jest czymś najważniejszym. Powiem jeszcze odważniej. Bardziej niż obrany cel, Paweł koncentrował się na osobie. Na Jezusie. W późniejszym czasie napisał 2 Tymoteusz 1:12. Z tego powodu także znoszę cierpienia. Ale nie wstydzę się. Gdyż wiem, powiedzmy to razem, gdyż wiem, komu zawierzyłem. Na kim się koncentruje Paweł? Na tym, komu zawierzył. Na Jezusie się koncentruje. Nasza wiara, kochany Kościele, to nie są jedynie przekonania czy nasza tożsamość denominacyjna. Nie żyjmy tak. Wara od tego. Daleko od tego, abyś był nominalnym chrześcijaninem zielonoświątkowym. Od niedzieli do niedzieli. Wiara to nie jest jedynie przekonanie, czy nasza tożsamość religijna, ale nasza wiara to sam Chrystus. To Jezus. Jezus. Nie starajmy się żyć zgodnie z listą praw i zasad. Lecz idźmy za Jezusem całym sercem. Chrześcijaństwo to nie filozofia, ale osoba. Osoba Jezusa. To jest chrześcijaństwo. Skupieni na Jezusie. Apostoł Paweł był pewien, komu zawierzył swoje życie. Wierzył w niepodważalną boskość Chrystusa. Wierzył, że w Chrystusie przebywa na sposób cielesny Bóg całej swojej pełni. Kolosjan 1,19 pisał o tym. Ponieważ upodobało się Bogu, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Jezus ma pełnię boskości. Wierzył, że Chrystus, będąc na ziemi, był w pełni człowiekiem. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Pierwszy list Tymoteusza 3,16. Paweł był przeświadczony o mocy krzyża i o zbawieniu przez łaskę. Dostępują zaś usprawiedliwienia darmo dzięki Jego łasce przez odkupieńcze dzieło dokonane w Chrystusie Jezusie, który jako człowiek przyszedł na ziemię i umarł za nasze ludzkie, za grzechy człowieka, biorąc je na swoje życie. Od momentu, gdy spotkał zmartwychwstałego na drodze do Damaszku, już nigdy nie zachwiał się w swojej wierze. A czemu było łatwo? Wojtek czytał na początku. W zniewagach, w agresji, w odrzuceniu, w prześladowaniach, w więzieniach, w bólu, w cierpieniu. Można by powiedzieć, gdyby to apostoł Paweł wiedział, jakie ja mam problemy, to by tak nie napisał. Bo my myślimy, że nasze problemy to są tak wielkie, że wiara gaśnie. A żyjemy jak pączki w maśle. Jak pączki w maśle. Jak pączusie w masełku. Mamy się dobrze. Mamy nasze domki. Cieplutko zimą. Pensyjkę. Mamy ubranko. Mamy samochodziki. Mamy wszystko. Pączusie w masełku. Wolność, nikt nas nie prześladuje, nie leją nas pałami, że wierzymy w Jezusa. Pończusie w masełku. Wara od narzekania. Nie grzeszmy. Nie grzesz, Kościele. Nie narzekaj, że jest ci źle. Bo Pan jest z tobą. Bo Bóg jest z tobą. Zmartwychwstały Jezus, na Nim się skupmy. Niech Jezus będzie naszą stoją. Wystarczy kilku takich zapalonych, pełnych Jezusa jak Paweł, a przewrócą miasto do góry nogami. Z wiarą, z namaszczeniem, z ogniem w sercu, z entuzjazmem. A kiedy przychodzą słabości, to możemy powiedzieć: kiedy słabym, wtedy jest mocny. Bo ten, który mnie umacnia, na którym skupiam całą moją uwagę, ja wiem, komu zawierzył, jest Jezus. Dlatego możesz być najniebezpieczniejszą osobą na świecie. Aleluja. Nie dzięki temu, że masz mięśnie jak Pudzianowski. Nie dlatego, że kopiesz jak Czak. A dlatego, że masz w sobie pasję do Królestwa Bożego. Że dążysz do obranego celu i uwagę całą skupiasz na osobie Jezusa, który jest Panem Panów i Królem Królów. Halleluja. Powstańmy do modlitwy na koniec. Panie Jezu. Na koniec oddajmy Mu w ten ostatni niedzielny poranek kwietnia chwałę. Panie, dziękuję Ci, że mnie powołałeś. Powiedz, dziękuję Ci, że żyjesz we mnie. Powiedz, dziękuję Ci, że jesteś Jego dzieckiem. Powiedz Mu, że Go kochasz. Powiedz Mu, że jesteś skoncentrowany na Nim. Powiedz Mu, że jesteś gotowy się Mu oddać. Powiedz, że jesteś gotowy na poświęcenie. Powiedz to dzisiaj. Niech Duch Święty zapali nasze serca. Panie, dziękujemy Ci, że Ty mówisz do nas dzisiaj. Że Ty, Panie, dotykasz naszych serc. Że Ty, Panie, chcesz rozpalić ogień w nas. Panie, abyśmy mogli osiągnąć cele, które Ty nam wyznaczasz. Panie, to co widzieliśmy w Afryce, takie niesamowite rzeczy, to co dzieje się w Indiach, to co dzieje się w innych krajach. Panie, mamy pragnienie, aby stało się także tutaj. Panie, na skalę naszego kraju, na nasze możliwości. Panie, ześlij deszcz przebudzenia. Użyj nas, Panie, ale Ty szukasz ludzi gotowych. Ty szukasz Kościoła gotowego na poświęcenie. Szukasz ludzi gotowych, aby szli i głosili Twoją Ewangelię. Aby szli, zwiastowali z pasją, opowiadali świadectwo z mocą o tym, kim jesteś. Panie, uczyń to z nami, z naszym Kościołem. Uczyń to z naszym zborem. Panie, spraw, abyśmy zapłonęli ogniem jak nigdy wcześniej. Panie, abyśmy oglądali wielkie rzeczy. Niechaj stąpi Duch Twój, Panie. Niech stąpi Duch Święty na nas z jeszcze większą siłą i namaszczeniem. Oto jesteśmy, Panie. Użyj nas, użyj mnie. Panie, kochamy Cię. Panie, jesteś wszystkim dla nas. Panie, do kogoż pójdziemy? Kto da nam wodę życia? Kto pomoże nam? Panie, jedynie Ty jesteś źródłem naszego życia. Za to Tobie chwała, Panie. Za to Tobie chwała. Panie, dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy Ci za to, że jesteś. Dziękujemy Ci za to, że mówisz. Poruszaj nasze serca, moje serce, aby to przesłanie żyło w moim sercu dzisiaj, w tym tygodniu, każdego dnia, Panie, aby żyło w moim sercu w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosław ten tydzień, błogosław nasze spotkania, błogosław odpoczynek, błogosław spotkania z ludźmi. A Panie, daj nam siłę, daj nam namaszczenie, by opowiadać o Tobie, by mówić o Jezusie, by tematem naszych kazań i rozmów z ludźmi był Jezus. Tylko Jezus, tylko On, Jego miłość, Jego pasja, Jego zbawienie, Jego cuda, abyśmy o tym umieli mówić. Namaść nas, Panie, i użyj nas, Panie. A za tydzień chcemy Ci znów oddać chwałę razem, kiedy tu przyjdziemy, Panie, z wielkimi świadectwami Twojego działania w naszym życiu. Chwała Ci za to i uwielbienie. Amen. Amen. Halleluja. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Bóg jest dobry.